Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Myślałem już nieraz, że umierając przeklnę Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Lecz gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, aby nie przesyłał Polsce wielkich ludzi. Józef Piłsudski.
Zdaniem marszałka Piłsudskiego wojsko powinno być wyłączone spod wpływu polityki. Politycy stronnic prawicy, centrum uważają, że wojsko powinno być poddane kontroli parlamentarnej. Piłsudski i Piłsudczycy odczytywali to inaczej, jako chęć wpływu.
O wielkim marszałku i wielkich jego przeciwnikach. Żaneta Walentyn, zapraszam.
Z nocy wstanie, odkryje nowy dzień. Wypływam świtem na ocean, głębie ludzkich serc. I niesie mnie wiatr, moja łódź dryfująca wśród fal, niesie ją wiatr. Trzymał się czas, słychać jak
ocean już śpiewa swoją pieśń. Wołanie dusz milionów serc, życia pieśń.
Zapada, wymykam z domu się. Powracam znowu na ocean, głębie ludzkich serc. Samotny jak tam, tylko niebo, ocean i ja, szczęścia czas. Wsłuchać się w co mówi wiatr.
Polskie Radio.
To, co przez dziesięciolecia wtłaczała Polakom do głów propaganda komunistyczna, że oto Lenin, wygrawszy rewolucję, podarował narodom wolność, jest wierutną bzdurą. Są, bo zachowały się do dziś, depesze i radiotelegramy bolszewików z tamtych lat, odszyfrowane przez znakomity polski wywiad. Wtedy. Odszyfrowane wtedy, co zresztą też było przyczynkiem do wygranej Bitwy Warszawskiej. I dziś już wiemy, że nikt niczego nam nie podarował. Niepodległość zawdzięczamy sobie i tylko sobie, no i jeszcze sprzyjającym wówczas okolicznościom. Bitwa warszawska, tak zwany cud nad Wisłą, mimo to rodzi wiele sporów. A osią sporu jest m.in. autorstwo wygranej bitwy. Był i jest konflikt między ówczesnym obozem Romana Dmowskiego, dziś jego duchowymi spadkobiercami, a tak zwanym obozem piłsudczyków. To spór nie tylko o autorstwo wygranej w Bitwie Warszawskiej, to również spór o sens wyprawy kijowskiej, to również spór o kształt przyszłej Polski i jej polityki w latach dwudziestych. O tym wszystkim porozmawiamy za chwilę z profesorem Przemysławem Olstowskim z Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor jest również przewodniczącym Rady Programowej Klubu Historycznego imienia generała Stefana Roweckiego-Grota. Panie profesorze, pytanie banalne, ale myślę, że jednak należy je zadać. Czy cud nad Wisłą, czy cud był cudem, czy to jednak nie cud, a umiejętność zarządzania, planowania marszałka Piłsudskiego i jego oficerów? No i oczywiście duch bojowy żołnierzy polskich, którzy walczyli o dopiero co odzyskaną niepodległość.
Zdecydował umiejętnie realizowany plan naczelnego wodza, umiejętnie opracowany przez sztab generalny razem z generałem Tadeuszem Rozwadowskim, umiejętności polskich oficerów i żołnierzy. Sama sprawa cudu nad Wisłą to jest konstrukt stworzony przez przedstawicieli obozu narodowego, przeciwnych im marszałkowi Piłsudskiemu, wówczas naczelnemu wodzowi i naczelnikowi państwa i jego koncepcją polityki wschodniej.
Pan profesor wspomniał generała Rozwadowskiego. Narodowcy skupieni wokół obozu Dmowskiego, będący w obozie Dmowskiego i wtedy i kilka lat po, i do teraz twierdzą, że Piłsudski nie miał żadnego wpływu na wygraną Bitwy Warszawskiej. Wszystko to zawdzięczamy generałowi Rozwadowskiemu.
O, sprawa autorstwa planu Bitwy Warszawskiej była przedmiotem sporu krótko po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej. Była przedmiotem sporu w latach II Rzeczypospolitej, jak też i po II wojnie światowej, zarówno w historiografii emigracyjnej, jak i z czasem w historiografii krajowej. Nie ulega kwestii, że sprawa ma i od początku miała silny podtekst natury politycznej. Obóz Narodowej Demokracji, którego liderem był Roman Dmowski, przeciwny był polityce obozu belwederskiego, polityce naczelnika państwa i naczelnego wodza, polityce wschodniej, przeciwny wyprawie kijowskiej, przeciwny dalszej wojnie z Rosją sowiecką, uważający, iż da się ułożyć stosunki z państwem bolszewickim. Oczywiście w tle mamy jeszcze Białą Rosję. Tutaj też kalkulowano na zwycięstwo Rosji Białej, podówczas już głównie sił zbrojnych południa Rosji pod dowództwem generała Antona Denikina. Wskutek nieudanej wyprawy kijowskiej i odwrotu wojsk polskich bolszewicy znaleźli się pod Warszawą. Obóz narodowy, zresztą nie tylko on, oskarżał wodza naczelnego o klęskę, o załamanie państwa i po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej nie chciał przyjąć do wiadomości. Jego liderzy, publicyści nie chcieli przyjąć do wiadomości, iż autorem zwycięstwa mógł być naczelny wódz. Naczelny wódz nigdy wszystkiego nie robi sam. Naczelny wódz jest autorem koncepcji, myśli przewodniej rozegrania bitwy. I tak było w przypadku marszałka Józefa Piłsudskiego. Cały ten spór, proszę, cóż, narasta właściwie już od Bitwy Warszawskiej. Zapisano i wydrukowano taką ilość papieru, że zapewniono trwanie tego sporu na następne lata. On będzie się toczył, nieprzekonanych nigdy nie przekonamy i jest to rzecz, z którą, myślę, należy się pogodzić. Wiemy bardzo wiele o zamiarach bolszewickich jeszcze z jesieni roku 1919, o genezie wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920, bo ona de facto toczyła się od jesieni 1918, niewypowiedziana, gdy cofały się wojska niemieckie, tak zwanego Oberostu ze wschodu. W ich miejsce wchodzili bolszewicy, powstrzymywani przez słabe jeszcze wówczas oddziały polskiej samoobrony. Polska kontrofensywa w miesiącach zimowych, wiosennych, letnich 1919 roku dociera do linii Mińsk-Kamieniec-Podolski, więc była dalej niż to, co uzyskaliśmy w traktacie ryskim. Stąd stanowisko Narodowej Demokracji i nie tylko jej, większości stronnic sejmowych, że na tym należy poprzestać, że nie ma sensu kontynuowania wojny. Tym niemniej z tego bardzo pilnie strzeżonego źródła, jakim były informacje radiowywiadu polskiego, wiedziano, jakie są istotne zamiary bolszewików, a zatem, że wszelkie ich propozycje pokojowe są zasłoną dymną. Że oni, gdy tylko uporają się z siłami wojskowymi Białej Rosji, zwrócą się niechybnie przeciwko Polsce.
I potem Europie.
Będą próbowali dokonać rewolucji komunistycznej w Europie. Stąd też Józef Piłsudski i jego najbliżsi współpracownicy uznali, iż należy to bolszewickie uderzenie na Polskę wyprzedzić. Obok tego mamy tutaj element planów federacyjnych marszałka, który uważał, że na wschód od Polski należy doprowadzić do powstania państw z jednej strony buforowych, a zatem oddzielających nas od Rosji bolszewickiej, ale też stanowiących pewien związek państw Europy Środkowo-Wschodniej, Międzymorza, którego liderem byłaby Polska. Taki związek, który byłby czynnikiem stabilizującym w tej części świata. Dlaczego to było takie istotne? Bo
i do dziś jest.
I do dziś jest. Natomiast to oczywiście kwestia wykonawstwa tego realnie. Wtedy natomiast, cóż, splot czynników końca I wojny światowej ukształtował się dla przyszłości odradzającego państwa polskiego możliwie korzystnie. Znaczy upadek mocarstw rozbiorowych, w tym Rosji, umożliwił powstanie niepodległego państwa polskiego. Powstanie państwa bolszewickiego, w tamtym czasie zupełnie nie do przyjęcia dla państw zachodnich, też grało na korzyść Polski, gdyż już Biała Rosja byłaby, gdyby zwyciężyła w tej wojnie, Józef Piłsudski zdawał sobie z tego sprawę, byłaby czynnikiem upragnionym przez mocarstwa zachodnie. Byłaby czynnikiem stabilizacji w tej części Europy i świata. Siłą faktu kosztem Polski. Stąd też Józef Piłsudski na jesieni 1919 roku zdecydował się zachować neutralność wojskową Polski w konflikcie Rosji Białej i Czerwonej. dzisiaj aż od szeregu lat istnieją w polskiej publicystyce historycznej silne wątpliwości co do takiego stanowiska, ale one są warunkowane jedną rzeczą. Tym wszystkim, co wiemy o okropnościach systemu sowieckiego i przekonaniem, że wtedy można byłoby to niebezpieczeństwo dla Europy, dla Polski, dla świata zdusić w zarodku. Nie jestem pewien, czy militarnie było to wykonalne. Można było próbować. Bez wątpienia to, że zachowaliśmy neutralność, pomogło bolszewikom zwyciężyć wojska generała Antona Denikina. Z tym, że jeśli Rosja Biała by zwyciężyła, a o rozmaitych kombinacjach dyplomatycznych i białych, i czerwonych, wiedzieliśmy z radiowywiadu wystarczająco wiele, żeby podjąć wiążące dla przyszłości Polski decyzje polityczne i militarne, gdybyśmy zezwolili, czy przyczynili się do zwycięstwa białych. Cóż, granice Polski byłyby na Bugu. W najlepszym razie. Jeśli
w ogóle by tam były.
Zapewne tak, państwo polskie by przetrwało, z tym, że mamy... Oczywiście traktat wersalski daje nam Pomorze, znaczną część Pomorza Gdańskiego, bez Gdańska. Odzyskujemy większość Wielkopolski. O Górnym Śląsku i jego przyszłości miały decydować plebiscyty. Mm-hmm. Rok 21, później trzecie powstanie. Dzięki przychylności Francji udało się powstanie wielkopolskie. To trzeba tutaj podkreślić, bo gdyby nie rozejm w Trewirze w styczniu 1919 roku, nie wiem, czy powstańcy wielkopolscy, którzy zdobyli już spory kawałek terenu, zatrzymaliby natarcie regularnych wojsk niemieckich. Dzięki przychylności Francji mogło się rozwijać i oczywiście pomocy wojskowej z Polski, mogło się rozwijać pomyślnie trzecie powstanie śląskie. Uzyskaliśmy znaczną przemysłową część Górnego Śląska. Gdyby istniał czynnik w przypadku Białej Rosji, ułatwiłoby to zapewne sprawę Niemcom, dlaczego Polska nie byłaby potrzebna Francji jako aliant w tej części Europy.
Piłsudski prowadził jakieś rozmowy z Denikinem,
znaczy, prawda? Bezpośrednio i za pomocą swoich wysłanników.
Za pomocą swoich wysłanników,
generała Aleksandra Karnickiego, który spoczywa w Bydgoszczy. Przy okazji synem generała Aleksandra Karnickiego był komandor Borys Karnicki, dowódca ORP Sokół. Mhm. Otóż w kombinacjach politycznych naczelnika państwa Ukraina i ukraiński ruch narodowy na Ukrainie naddnieprzańskiej, a zatem za Zbruczem na Ukrainie centralnej, wschodniej, wiedziano z rozszyfrowywanych depesz bolszewickich oraz depesz białych Rosjan, że ten ruch narodowy jest niezwykle silny, że bolszewicy i biali nie są w stanie sobie z nim poradzić. Mogą opanować większe miasta, na wsi jednak Petlura i jego ruch. Państwowość ukraińska w postaci Ukraińskiej Republiki Ludowej ma silne poparcie. Uważano, że na tym można budować. Kto wie, gdybyśmy byli w stanie dłużej się w Kijowie utrzymać, a także gdyby ofensywa sowiecka w maju 1920 roku na froncie północnym nie ruszyła tak szybko, być może ta państwowość ukraińska oparta o polskie siły zbrojne po zajęciu Kijowa i tamtego obszaru, może zdążyłaby okrzepnąć. Może siły zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej byłoby możliwe zorganizować w stopniu większym niż te kilka dywizji, które zdołano zorganizować i które później w obronie Polski bardzo dobrze się biły, że wspomnę obronę Zamościa, rolę pułkownika Marko Bezruczki, rolę 6. Dywizji Ukraińskiej.
A jednak Ukraińcy mają do nas żal, że ich wtedy zostawiliśmy.
Ha, zaraz do tego dojdę. Otóż w wyniku szybszej niż sądziliśmy kontrofensywy sowieckiej, przyspieszonej ofensywy Tuchaczewskiego w maju 20 roku, strasznie przyspieszonej żądaniami jednego z dowódców sowieckich, Jegorowa, który miał silne problemy na froncie ukraińskim z wojskiem polskim. Tę ofensywę przyspieszono. Armia rezerwowa generała Sosnkowskiego tę rosyjską ofensywę w maju, czerwcu 20 roku odparła. Tym niemniej cała ta sytuacja wymusiła cofnięcie się wojsk polskich na froncie ukraińskim. I to zdecydowało, niezależnie od późniejszych wypadków, o tym, iż państwowość ukraińska nie zdążyła okrzepnąć, nie zdążyła się utrzymać. Szkoda. Ci żołnierze ukraińscy bardzo dobrze u polskiego boku walczyli. Później po traktacie ryskim internowano ich i w Szczypiornie, i w Tucholi, i w Aleksandrowie Kujawskim. Marszałek Piłsudski, gdy pojechał do jednego z tych obozów, mógł im tylko powiedzieć: ja was bardzo przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam. Tak powiedział. Chciano zakończyć wojnę, obie strony były wyczerpane. Wojsko polskie nie miało wystarczających sił na kontynuowanie wojny z bolszewicką Rosją. Najprawdopodobniej uzyskaliśmy wtedy maksimum militarnie tego, co można było osiągnąć. Jest oczywiście pytanie, czy trzeba było oddawać terytoria na wschód od tej linii, która stała się granicą Rzeczypospolitej. Należy do tych ludzi, którzy uważają, że nie. Politycy obozu narodowego, jak Stanisław Grabski, uważali, że nie można się za daleko posuwać na wschód, bo wtedy przyjmiemy terytoria narodowościowo niepolskie. W większości zamieszkiwane przez ludność ukraińską czy białoruską i mogłoby to być niebezpieczne w efekcie. Z drugiej strony pamiętajmy, zostawiono tam centra, niekiedy istotne dla kultury polskiej, dla polskiej pamięci historycznej, szczególnie Kamieniec Podolski, nie tak daleki od granicy, symboliczny dla polskiej historii. Tak czy owak, Józef Piłsudski uważał triumf w tej wojnie z bolszewicką Rosją za połowiczny, czemu trudno się dziwić, bo jednak miał nadzieję na stworzenie pasa państw buforowych, szczególnie ukraińskiego, oddzielającego nas od Rosji, o stworzenie pewnej szerszej politycznej kombinacji wokół Polski. Bo tego brakowało.
I miał chyba rację. Tego dowiodła historia późniejsze już wydarzenia.
Politycznie i militarnie okazało się to niewykonalne, co nie znaczy, że nie należało tego robić. Bezwzględnie należało to robić. Józef Piłsudski myślał dalekosiężnie. Wiedział, że w tej chwili oczywiście wygramy z Rosją. Niemcy są szachowane jeszcze póki co przez państwa zachodnie, ale te dwie potencje się odbudują, a Polska zostanie pomiędzy nimi. Im będzie silniejsza, im więcej sojuszniczych państw będzie istniało koło niej, tym większa będzie miała szansę w przyszłości przetrwać. Nie jestem pewien, czy wielu polityków polskich wówczas tak dalekosiężnie myśleć potrafiło.
Panie profesorze, wspomnieliśmy na początku tej audycji o generale Rozwadowskim, któremu także dziś należy bardzo dziękować i pokłonić się, ale minęło kilka lat i generał Rozwadowski na rozkaz naczelnika Piłsudskiego został aresztowany.
To jest sprawa, której należy poświęcić kilka chwil także. Znaczy, po roku 1920 krótko jeszcze stosunki pomiędzy generałem Rozwadowskim a naczelnym wodzem i naczelnikiem państwa były poprawne niekiedy, wyglądały na bardzo dobre. Są świadectwa o tym. Później stosunki między obu wybitnymi polskimi wojskowymi stają się w jakiejś mierze pochodną sytuacji politycznej w Polsce, to znaczy konfliktu między obozem belwederskim a obozem narodowym. Konfliktu pomiędzy oficerami z Legionów Polskich i oficerami z Armii Austro-Węgierskiej jeszcze z czasów I wojny światowej.
No, na jakim tle jest ten konflikt między oficerami na przykład?
Czyście polityka wojskowa Polski. To znaczy, na którą marszałek Piłsudski chciał zachować wpływ, dekret o organizacji najwyższych władz wojskowych z 7 stycznia 1921 roku. Później skutecznie demontowany, po tym, gdy marszałek przestaje być w końcu 22 roku naczelnikiem państwa, jest jeszcze szefem sztabu generalnego, przewodniczącym ścisłej Rady Wojennej. Później w wyniku rozwoju sytuacji politycznej w Polsce, przejęcia rządów przez ugrupowania prawicy i centrum, wycofuje się z czynnego życia politycznego. Oczywiście jako człowiek, jako polityk, mąż stanu, czujący się odpowiedzialny za losy Polski, nie rezygnuje z odgrywania swojej roli. W wojsku poprzez swoich przedstawicieli, w polityce poprzez swoich współpracowników w rozmaitych stronnictwach politycznych, jeżdżąc sam po kraju z odczytami. Natomiast z drugiej strony, no cóż, jest i przez wojskowych, najczęściej z byłej armii austro-węgierskiej, jak i polityków nieprzychylnych marszałkowi, nie tylko z obozu narodowego, jest chęć neutralizacji politycznej marszałka, ograniczenia jego roli w polityce, niedopuszczenia do rozwoju jego wpływu w wojsku. To już wywołuje rozmaite tarcia. No i oczywiście pytanie o to, jak ma wyglądać organizacja najwyższych władz wojskowych. Tu jest rzecz istotna. Zdaniem marszałka Piłsudskiego, wojsko powinno być wyłączone spod wpływu polityki. Politycy stronnictw prawicy, centrum uważają, że wojsko powinno być poddane kontroli parlamentarnej. Piłsudski i Piłsudczycy odczytywali to inaczej, jako chęć wpływu, czy to narodowych demokratów, czy ludowców, na wojsko. Uważali, nie bez racji w tamtym czasie, polska demokracja była czymś, co się dopiero rodziło, także w sensie kultury politycznej. Uważali, że w takiej sytuacji wojsko nie będzie mogło normalnie pracować i przygotowywać się do wojny, bo Piłsudski zdawał sobie sprawę, że wojna w końcu będzie, ponieważ interesy Polski chcącej zachować swój niepodległy byt i Polski, która odzyskała niepodległość siłą faktu terytorialnie kosztem mocarstw zaborczych, które ją kiedyś rozebrały na części, zdawał sobie sprawę, iż Rosja w swoim czasie, w wygodnej dla siebie sytuacji, powróci do swojej agresywnej w stosunku do Polski polityki. Zresztą cały czas to czyniła w rozmaity sposób. Dla polskiej dyplomacji czy wywiadu było to bardzo czytelne. Stosunki polsko-sowieckie to jest cały czas z polskiej strony próba ułożenia normalnych stosunków. Ze strony sowieckiej taka sytuacja jest tylko wtedy, kiedy jest im to akurat wygodne, kiedy jest sytuacja, kiedy muszą coś przeczekać. Niemcy z drugiej strony cały czas prowadzą politykę kontestowania rozstrzygnięć Kongresu Wersalskiego. Nie tylko odnośnie do granicy polsko-niemieckiej, prawda, ale to dla nas było szczególnie ważne. W tym wszystkim szczególny był system polskich sojuszy, to znaczy polityczny i wojskowy sojusz z Francją na wypadek konfliktu polsko-niemieckiego i polski sojusz wojskowy i polityczny z Rumunią na wypadek agresji sowieckiej, czy to na Rumunię, czy na Polskę, miało zachodzić casus federis, prawda, to znaczy strona będąca sojusznikiem udziela pomocy państwu napadniętemu, czyli gdyby na przykład uderzono na Sowieci, uderzyli na Rumunię, by im odebrać Besarabię, to wtedy jest uruchamiany polsko-rumuński sojusz wojskowy. Podobnie, gdy mamy do czynienia z wojną polsko-sowiecką, występuje armia rumuńska. W czym był problem? Z biegiem czasu, jeżeli chodzi o ten sojusz polsko-francuski wojskowy, dla Francji rola ich wschodnioeuropejskich sojuszników, czyli Polski czy Słowacji, jak wiemy, poróżnionej sporem o Zaolzie.
Tak.
stawała się coraz to mniej istotna. Z biegiem lat 20. i marszałek Piłsudski to widział. Ponieważ poza systemem wersalskim pozostały Niemcy i Związek Sowiecki, te dwa silne, potencjalnie i agresywne państwa zaczęły współpracować. W 22 roku mamy już traktat Rapallo. W 25 roku w Locarno Niemcy mogą sobie pozwolić na niegwarantowanie granicy polsko-niemieckiej, co już jest pewnym sygnałem. W kwietniu 26 roku mamy tajne porozumienie niemiecko-sowieckie w Berlinie, zawierające już klauzule wojskowe. Dla Piłsudczyków to był dzwonek alarmowy i dla Piłsudskiego, że ta współpraca rapalska niemiecko-sowiecka wyszła w wyższe stadium już.
A w maju mieli rację, jak się okazało, w 39.
A w maju mamy tak zwane wypadki warszawskie, czy zamach majowy. O co chodziło? Wciąż pokutuje w polskiej historiografii, utrwalona przez dziesiątki lat, teza, że Piłsudczycy ten zamach przygotowywali, aż go przeprowadzili. Oczywiście mieli swoje kontakty w wojsku i w polityce i je rozwijali. To były kontakty środowiskowe z Legionów, z POW. Nie trzeba było żadnej konspiracji. Wystarczyło znajomości środowiskowe oraz instrukcje z Sulejówka, więc manifestacja oficerów w Sulejówku, gdzie przemawia generał Gustaw Orlicz-Drescher i mówi marszałkowi Piłsudskiemu o wiernych zwycięstwach, zaprawionych szablach, to było, jak potem Drescher mówił, ostatnie zlekceważone ostrzeżenie w stosunku do świata polskiej polityki, którego konsekwencją był zamach majowy. Tym niemniej nie był zamachem przygotowywanym wojskowo. To była demonstracja wojskowa. Józef Piłsudski po objęciu ponownie władzy przez Stronnictwa Prawicy i Centrum, które obarczał moralną odpowiedzialnością, nie bez powodu przecież, za śmierć pierwszego prezydenta Gabriela Narutowicza, udzielił wywiadu w Kurierze Porannym, który został skonfiskowany, uznał, że ten rząd nie może funkcjonować i zorganizował demonstrację wojskową. Taki był zamysł. Pójść ze sztandarami i z wojskiem do Warszawy, spotkać się z prezydentem Wojciechowskim, dawnym przecież przyjacielem i współpracownikiem marszałka z okresu działalności w Polskiej Partii Socjalistycznej, tak, organizacji bojowej. Prezydent Wojciechowski był legalistą, nie podjął dyskusji i zażądał realizowania pretensji na drodze legalnej. Marszałek cofnąć się już nie mógł. Pierwszy otworzyły ogień oddziały strony rządowej, wojska marszałka, lepiej dowodzone przez generała Gustawa Orlicz-Dreschera. Po kilku dniach opanowały Warszawę. Oczywiście trzeba podkreślić odpowiedzialność prezydenta Wojciechowskiego, który jednak skapitulował, mimo że stały już niedaleko Warszawy silne dywizje poznańsko-pomorskie. Nie chciał, żeby konflikt rozlał się poza Warszawę, na cały kraj. Obawiano się cały czas, że skorzystają bądź Niemcy, bądź Sowieci. Ale marszałek zwycięża i kilku generałów zostaje internowany. Generał Zagórski, Jaźwiński, Rozwadowski, Michał Rzymierski. Oczywiście były w stosunku do niektórych, jak zwłaszcza Rzymierskiego, zarzuty już przed majem, w kwietniu wysuwane. Marszałek w stosunku do generała Rozwadowskiego żadnych poważnych zarzutów być nie mogło. Oni byli więzieni przez rok, z czasem wypuszczeni na wolność. Generał Zagórski zaginął, wracając z więzienia na wileńskim Antokolu. Generał Rozwadowski niedługo po wypuszczeniu z więzienia zmarł, co stało się powodem przypuszczeń, iż był podtrwany, na co żadnych dowodów nie ma. Być może po prostu organizm starszego już człowieka tego wszystkiego nie wytrzymał, co nie zmienia faktu, że ta sytuacja konto marszałka obciąża. Z tym, że oczywiście musimy pamiętać o jednym. To internowanie tych oficerów nie było tylko efektem zaciętości Piłsudczyków, czy imputowanej im mściwości. Niewykluczone już obawiali się oporu mimo wszystko i tych wyższych dowódców, że mogą stać się głową dalszego oporu przeciwko zamachowi stanu, który oczywiście został stosunkowo szybko zalegalizowany w Sejmie. Pełnej wiedzy na ten temat nie mamy. I też nie dowiemy się, co się stało z generałem Zagórskim, prawda, który w sierpniu 27 roku, więc z górą rok po zamachu, wracając z wileńskiego Antokolu do Warszawy, ostatni raz był widziany w Cadillacu w Warszawie. Wszystko, co się mówiło o tym później, o okolicznościach jego porwania, zamordowania, nie polega na dowodach. Jest spekulacją generalnie, opartą na drukach ulotnych. Wówczas, w 27 roku, po zaginięciu generała Zagórskiego w Warszawie, w dużych ilościach kolportowanych. Tak poza tym nie wiemy niczego.
Proste jak igła i nić, po cichutku przyjdzie. przerabiam sny. Nowe nie chcą od dawna się śnić. Ten sam porządek dnia, doskonale niezmienny od lat. Stali za próg. Są dni, tyle ich jest, ochotę mam z drogi zejść. Anioły pilnują nas, za rękę łapią przez cały czas. I zamiast czasem odwrócić wzrok, za nami łapią. Raz przebrać się i próbować bezkarnie, jak smakuje co inny nie w smak. Są dni, mam wielką chęć w obłoku w puch głową wejść. Anioły pilnują nas, za nogi
Marszałek Piłsudski był takim politykiem, który przewidywał nie na lata, ale na dziesięciolecia, bo dzisiaj możemy dojść do wniosku, że gdyby udało się zrealizować taka idealna sytuacja, wszystkie zamysły marszałka Piłsudskiego, to pewnie dziś bylibyśmy w innym miejscu. No bo patrzę na dzisiejszą Ukrainę, na tą walkę o to, czy Ukraina ma być po stronie zachodniej czy wschodniej, o utworzenie tej strefy buforowej.
Może nam się wydawać, że historia w jakiś sposób się powtarza. Pewnie i tak, stoimy przed problemami, biorąc rzecz całkowicie natury zasadniczej, w pewnej mierze podobnymi. Trudno powiedzieć, czy wówczas udałoby się taki blok państw stworzyć. Z Czechosłowacją byłoby to niezwykle trudne, bo
tak.
To nie jest tylko kwestia Zaolzia. Czesi generalnie nie wierzyli w to, że państwo polskie przetrwa. Józef Piłsudski nie wierzył, że przetrwa państwo Czechów i Słowaków. I nie bez powodu, bo dążności odśrodkowe były tam wyjątkowo silne. Zawsze będzie wracało pytanie o realność współpracy polsko-czechosłowackiej w dłuższym wymiarze. Bo oczywiście były rozmowy sztabowe, na przykład w połowie lat 20. polsko-francuskie i francusko-czechosłowackie były plany wspólnego rozegrania ewentualnej wojny przeciwko Niemcom. Potem te możliwości z punktu widzenia Francji zaczęły dramatycznie maleć kosztem jej środkowoeuropejskich sojuszników. Litwa ze względów różnych, natury zasadniczej, żadnej łączności z Polską nie chciała i nie chodziło tylko o kwestie Wilna. Państwa bałtyckie, ich potencjał stosunkowo słaby. Trudno powiedzieć, czy były realne możliwości tworzenia państwa białoruskiego. Były niewielkie przy tamtym stopniu świadomości narodowej. Można było utworzyć państwo ukraińskie. Dlaczego było to tak ważne? Ponieważ to, co dzisiaj również wiemy, nie ma imperialnej Rosji bez Ukrainy, wpływu na nią. To było dla tak istotne. Oto też musiały się rozbijać rozmowy z Denikinem, który nie chciał żadnego państwa ukraińskiego absolutnie. Poza tym Piłsudski wiedział, iż nie tylko zresztą Piłsudski i polskie sfery polityczne też zdawały sobie z tego sprawę, że odbudowa Białej Rosji powoduje drastyczne zmniejszenie znaczenia czynnika polskiego w tej części Europy. A zatem i znak zapytania nad przyszłością państwa polskiego, jeżeli chodzi o terytorium, czy nie wylądowalibyśmy w Księstwie Warszawskim, mówiąc obrazowo. Cóż, te wiele państw dopiero wybiło się na niepodległość. Mhm.
No i dlatego była chyba szansa.
Cieszyło się swoją samodzielnością na tyle. Nie wiem, czy ich elity polityczne były na tyle dojrzałe.
Czy były na tyle przewidujące.
I czy były na tyle przewidywalne. Natomiast Józef Piłsudski patrzył bez wątpienia daleko w przyszłości. Miał jasną, wyraźną wizję i robił wszystko, co mógł, żeby to zrealizować. Polityka polska, mówiąc ogólnie, nie nadążała za tym. Ale wychodziła też z zupełnie innych przesłanek, zwłaszcza ta taka bardzo szeroka, wyraźna w wykonaniu obozu narodowego, operującego kategorią interesu narodowego, operującego kategorią realpolitik, jakkolwiek nie używano wtedy tego słowa, tego, co jest polityką realną, co na pewno da się przeprowadzić. Pamiętajmy, że Dmowski i jego współpracownicy mimo wszystko gdzieś w przyszłości liczyli na ułożenie stosunków z Rosją. Pamiętajmy o jeszcze jednym, ogromnym, chłonnym rynku rosyjskim, który zapewniał zbyt dla przemysłu Królestwa Polskiego w okresie zaborów i rolnictwa. Zresztą tak samo tutaj u nas na ziemiach zachodnich, nasze rolnictwo w Poznańskiem na Pomorzu straciło od razu w znacznej mierze swój naturalny do tej pory rynek zbytu, czyli Niemcy. To potwornie uderzyło w rolnictwo pomorskie. W ogóle scalenie tego państwa było trzech różnych systemów prawnych, trzech różnych społeczeństw, trzech różnych kultur, prawda? Mentalności, systemów szkolnictwa. Było ogromnym wyzwaniem i ogromnym osiągnięciem II Rzeczypospolitej, z którego może sobie za mało zdajemy sprawę. Przy ogromnych napięciach dzielnicowych, przy tym, co się tutaj w 1920 roku działo na Pomorzu, prawda? No, początkowym entuzjazmie, który zgasł po tym, jak zaczęło się tu Wojsko Polskie zachowywać, zwłaszcza w powiatach kaszubskich, gdzie mówiono, że trzeba będzie ogromnej pracy, żeby to wszystko odrobić. Mówiono bardzo mocno wtedy o tych sprawach, nie bez powodu. Napięć dzielnicowych, różnic, mentalności było dużo. One z biegiem czasu, zwłaszcza po II wojnie światowej, siłą faktu zanikły, prawda, kiedy państwo polskie stało się państwem de facto narodowo-jednorodnym. Niemniej wtedy te problemy były silne i należy chylić czoło przed naszymi przodkami, że potrafili zbudować stabilne i z biegiem czasu coraz bardziej sprawne państwo. Mimo że tendencje odśrodkowe i problemy z mniejszościami narodowymi zupełnie naturalne w tamtych wypadkach były znaczące, a i sytuacja polityczna Europy powersalskiej z biegiem czasu stawała się coraz to mniej dla Polski korzystna, aż z czasem stała się tragiczna i de facto bez wyjścia. Kończąc, można tylko powiedzieć, że, bo trzeba to powiedzieć, że nasi przywódcy w 1939 roku podjęli właściwą decyzję. Dlaczego o tym mówię? Bo ciągle wracają i wracać będą teorie, że popełniono błąd, że trzeba było pójść z Niemcami i tak dalej, nic bardziej mylnego.
Zgodzić się na korytarz i tak dalej. Tak.
Dla nas to szczególnie jest tutaj istotne, sprawa Pomorza przez Niemców zwanego korytarzem i to niestety już w II Rzeczypospolitej to pojęcie weszło do obiegu, także w Polsce. Że prosiłbym przy okazji, że jeżeli mówimy o korytarzu pomorskim, używać tego w sensie może obszaru operacyjnego. Mówmy o Pomorzu Gdańskim, o naszym Pomorzu. O korytarz to było określenie niemieckie, jak na określenie pewnego obszaru, ich zdaniem oderwanego od Rzeszy, który oddziela Prusy Wschodnie od reszty państwa niemieckiego. Korytarz to coś tymczasowego, coś dziwnego. Nie było nic dziwnego w tym, że odzyskaliśmy Pomorze po półtora wiekowej niewoli pruskiej, bo Pomorze straciliśmy już w pierwszym rozbiorze, w roku 1772, więc za wyjątkiem Księstwa Warszawskiego to jest w zasadzie półtora wieku zaboru pruskiego, co zresztą poczyniło spore
olbrzymie szkody, prawda? Szkody. W mentalności.
Czy szkody? Trudno powiedzieć. Można mówić o konsekwencjach na mentalności. To... Wpływie kultury niemieckiej na mentalność Polaków tutaj.
Przez tyle lat trudno
na świadomość narodową. Co nie zmienia faktu, że oczywiście skok cywilizacyjny, zwłaszcza z biegiem XIX wieku, ziem zaboru pruskiego był ogromny. Tutaj w sensie prawa, w sensie ustroju samorządowego, gospodarki, modernizacji społeczeństwa. Społeczeństwo polskie również zyskiwało w państwie pruskim. To o tym też musimy pamiętać, ale tak to tak przy okazji mówię, żeśmy mieli świadomość. To społeczeństwo składało się z trzech różnych systemów kulturowych, prawnych, systemów wartości i udało się stworzyć społeczeństwo będące coraz bardziej społeczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej, coraz bardziej tego świadomym, przynajmniej w odniesieniu do społeczeństwa polskiego. Tyle można było przez te 20 lat niepodległej Rzeczypospolitej zrobić. Pamiętajmy, że właściwie gospodarka polska i w latach 20., a zwłaszcza w pierwszej połowie 30., funkcjonowała w warunkach permanentnego kryzysu. Światowy kryzys gospodarczy uderzył w gospodarkę polską i tak słabą, bardzo silnie. Potem druga połowa lat 30. to jest mozolne wychodzenie ze skutków światowego kryzysu gospodarczego, próba budowy przemysłu zbrojeniowego, próba modernizacji dalszej administracji, aparatu państwowego. I to wszystko zostało brutalnie przerwane. W tej chwili żyjemy w innej Polsce, w innym społeczeństwie, ale zachowujemy łączność z tamtymi czasami, z II Rzeczpospolitą, z niepodległą Polską, którą naszym przodkom udało się zbudować wśród licznych przeciwności, takich, które zdawałoby się były na tyle silne, że mogłyby bardzo, bardzo utrudnić powstanie państwa i społeczeństwa, a udało się to przezwyciężyć, zbudować państwo polskie.
Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ty życie łez mych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja.
Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn.
Nim kurz zawieje, zachowajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Nim czas odbierze mowę ptakom, kamienny krzyż zetrze w piach, śpiewajmy pamięć o tych chłopakach.
O tych chłopakach śpiewaj.